A my w Radiu RMF 24 wracamy do tematu dnia, czyli drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie. Około 11.30 spodziewamy się wspólnej konferencji prasowej sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z nami jest teraz dr Wojciech Lorenc, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Odstraszanie, strategia i polityka. Witam panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Panie doktorze, ta wspólna konferencja to będzie dobra mina do złej gry, panowie będą trochę grali, czy też rzeczywiście, no, wbrew tym mocnym wypowiedziom Zełenskiego, który wyraża żal z powodu braku konkretów, to jednak jest dla Ukrainy szczyt, który się zakończył, no jeszcze się nie zakończył, ale zakończa się pozytywnie?
No, z perspektywy Ukrainy oczywiście to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, to co udało się wynegocjować. Takie są realia polityczne. Nie ma konsensusu w NATO, jeśli chodzi o przyznanie jakiejś jasnej perspektywy, czegoś, co będzie zwiększało szanse na rozpoczęcie formalnego procesu akcesji Ukrainy do NATO z wielu powodów, ale głównym z nich jest to, że przede wszystkim administracja Bidena nie wypracowała wewnątrz samej administracji takiego konsensusu. Nie ma takiego ponadpartyjnego konsensusu w Stanach Zjednoczonych między demokratami i republikanami, czy rzeczywiście Ukraina powinna wejść do NATO zaraz po zakończeniu wojny, albo jak
Panie
najszybciej
doktorze, ale
po zakończeniu wojny.
To jest bardzo, no powiedziałbym, niebezpieczne dla Ukrainy sformułowanie, bo gdyby to były Niemcy, można powiedzieć, przekonają się, albo je jakoś tam przekonają, przegłosują. Ale jeśli w samych Stanach Zjednoczonych, w samej administracji Bidena nie ma, no to to z perspektywy Ukrainy i Rosji oznacza, że trzeba, Rosja powinna grać na przedłużenie tego konfliktu, bo może się zmieni administracja i wtedy się zmieni polityka, a Ukraina nie może być pewna swojej pozycji.
Tak, to jest oczywiście niebezpieczne, dlatego że ciągle jesteśmy na tym etapie, że musimy przekonywać swoich sojuszników, że każda inna alternatywa poniżej pełnego członkostwa Ukrainy w NATO jest o wiele bardziej niebezpieczna i o wiele bardziej kosztowna zarówno dla samych Stanów Zjednoczonych, jak i całego sojuszu. A niestety jest tak, że administracja Bidena i tak dokonując olbrzymiego wysiłku stara się wspierać Ukrainę, dostarczając sprzęt i uzbrojenie i stara się utrzymywać niezbędną spójność nie tylko w ramach NATO, ale szerszej koalicji w ramach tego formatu w Ramstein, gdzie jest około 50 państw, żeby to wsparcie dla Ukrainy na czas docierało. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie strategiczne, to tak, to, że w administracji Bidena i w Stanach Zjednoczonych tej wizji strategicznej nie ma i że w Niemczech, bo demokraci, pamiętajmy, uważają, że Niemcy są tym głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bez których stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie zbudować się nie da, więc administracja Bidena dostaje tutaj pretekst, że skoro w Niemczech nie ma takiej wizji strategicznej wypracowanej, to dlaczego Stany Zjednoczone mają to robić? Niech Europejczycy się wezmą pierwsi za przywództwo, jeśli chodzi o wymyślanie tej nowej powojennej architektury bezpieczeństwa, a Niemcy się będą chować za plecami Stanów Zjednoczonych i mówić, że skoro Amerykanie nie mają tej wizji, to dlaczego w Niemczech taka dyskusja by miała być. Więc to jest niebezpieczne, ale też nie bądźmy tak całkowicie pesymistami. Pamiętajmy, że Polska w 1994 roku, kiedy Amerykanie wymyślali taki Partnership for Peace, partnerstwo dla pokoju, mechanizm, który z naszej perspektywy mógł być oddalać członkostwo nasze w sojuszu na wieczne nigdy. Też się tego obawialiśmy, byliśmy niezadowoleni, komunikowaliśmy to niezadowolenie, ale w momencie, w którym klamka zapadła, no uznaliśmy, że trzeba zrobić wszystko, żeby to partnerstwo wykorzystać, żebyśmy się mogli przystosować do standardów sojuszu najlepiej jak można i żeby argumenty, że się nie nadajemy do NATO, wytrącać innym z ręki. Więc tutaj Ukraina może być, będzie zadowolona, bo to jest kwestia polityczna i Zełenski nie sprzeda tego opinii publicznej, że tutaj nie wiadomo jakie korzystne decyzje zapadły, ale z drugiej strony nie powinna też za bardzo prychać i kręcić nosem, tylko wykorzystać to, co jest, żeby jak najlepiej do tego sojuszu się przygotować i dalej w kolejnych miesiącach i latach pracować z sojusznikami, z partnerami, żeby przekonać ich do tego, że każda inna alternatywa jest dla Zachodu o wiele bardziej niebezpieczna niż przyjęcie Ukrainy do NATO.
Wiadomo, że Rosja gra na zmianę administracji, że Joe Bidena zastąpi. No prawdopodobnie, bo to on jest w tej chwili najbardziej prawdopodobnym kandydatem republikanów, Donald Trump. A czy Donald Trump, którego baza wyborcza jest jeszcze bardziej podzielona w sprawach pomocy Ukrainy niż Joe Biden, nie może w ogóle radykalnie wywrócić stolika i zmienić kierunku polityki amerykańskiej, a co za tym idzie także do pewnego stopnia polityki NATO?
To są takie obawy. Oczywiście w wielu państwach członkowskich to doświadczenie z administracją Trumpa, zwłaszcza z Niemcami, które były bardzo na widelcu wtedy i pod ogromną presją amerykańską. Te obawy są poważne, więc Niemcy tutaj dostają argument i mówią, że no, musimy się liczyć z tym, że Trump wróci do władzy, a wtedy ta polityka amerykańska wobec Rosji i Ukrainy będzie całkowicie inna i europejskie państwa w tej konfrontacji z Rosją bez wsparcia amerykańskiego sobie nie poradzą, więc nie wysuwajmy się teraz tak bardzo do przodu, bo jeszcze wszystko się może zmienić, więc tym bardziej nie jest to czas, żeby jakieś formalne zobowiązania Ukrainie oferować. Tak, są te obawy, natomiast no, my z kolei przekonujemy, że nawet gdyby doszło do tego scenariusza, to tak jak w czasie administracji Trumpa, Polska i inne państwa też mają instrumenty oddziaływania na tą administrację w taki sposób, żeby zawężać jej pole działania, żeby nie robiła całkowicie już niekorzystnych decyzji dla bezpieczeństwa euro, nie podejmowała niekorzystnych decyzji dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Więc no, musimy się liczyć także z najgorszymi scenariuszami, ale też pamiętajmy, że sam Trump, on nie odzwierciedla, czy ta jego baza, o której pan wspomniał, to nie jest jakby to najszersze skrzydło partii republikańskiej. W tej chwili ciągle widzimy, że ta grupa wyraźnie widoczna oczywiście i głośna republikanów, którzy kwestionują skalę wsparcia dla Ukrainy, jest, ale ona jest niewielka. Natomiast jest ponadpartyjny konsensus, że jest to konfrontacja strategiczna USA nie tylko z Rosją, ale także z Chinami, że osłabienie Rosji, uniemożliwienie jej osiągnięcia celów strategicznych w Ukrainie jest zgodne ze strategicznym interesem amerykańskim, bo tutaj to wzmacnia odstraszanie także Chin przed podejmowaniem agresywnych działań w Indo-Pacyfiku, więc tam jest ten konsensus i miejmy nadzieję, że nawet gdyby doszło do tego czarnego scenariusza, o którym pan wspomniał, że ten konsensus, albo przynajmniej duża jego część w dużych obszarach, także dotyczących wsparcia dla Ukrainy, zostanie utrzymana.
Mamy też zapowiedzi kolejnych dostaw broni. Między innymi Wielka Brytania poinformowała, że dostarczy 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz 1000 sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. Amerykanie mają przekazać broń kasetową. Czy to jest, powiedziałbym, jakaś taka substytut za to, że nie zapadły te istotne decyzje polityczne? To ma być takie pokazanie, że jednak was popieramy?
Oczywiście to wsparcie dla Ukrainy składa się z kilku elementów. Ten poziom polityczny jest szalenie ważny, no ale wsparcie praktyczne w tym momencie jest jeszcze istotniejsze. Natomiast tutaj żadnych takich przełomowych decyzji nie ma. Pamiętajmy, że Ukraina co prawda otrzymała duże ilości sprzętu i uzbrojenia, które umożliwiają jej skuteczną obronę, natomiast już nie tak bardzo skuteczną, a przynajmniej przy znaczącym minimalizowaniu strat po stronie własnej kontrofensywę. Do tego, gdybyśmy popatrzyli na te standardy, na doktrynę państw zachodnich, potrzebne jest po prostu nowoczesne lotnictwo i systemy uderzeniowe, systemy rakietowe dalekiego zasięgu. Te są przekazywane, no ale w niewielkich ilościach, bo takich pocisków jak Storm Shadow czy Scalp we Francji, Storm Shadow w Wielkiej Brytanii nie jest za dużo, a to by dopiero umożliwiło Ukrainie rzeczywiście prowadzenie tej kontrofensywy przy minimalizowaniu strat własnych. W momencie, w którym nie mają tych systemów, tych nowoczesnych systemów uzbrojenia, muszą polegać na artylerii, a tutaj amunicja do artylerii się kończy, dlatego Amerykanie no, musieli podjąć decyzję o przekazaniu tych pocisków kasetowych, ale nie jest to oczywiście żaden game changer, tylko coś, co ma umożliwić załatanie tej luki w pociskach artyleryjskich, które dla Ukrainy no, są w tej chwili właśnie tą podstawowym rodzajem broni, który ma umożliwić niszczenie stanowisk oporu przeciwnika i prowadzenie kontrofensywy. Dlatego nie będzie też jakichś spektakularnych na razie sukcesów. Jest pierwsza faza tej kontrofensywy. Muszą Ukraińcy zniszczyć wystarczająco dużo sił przeciwnika z jego centrów dowodzenia, ośrodków logistycznych, żeby w którymś momencie podjąć decyzję, że z tych 35-36 brygad przygotowanych do kontrofensywy, w tej chwili około 3 prowadzi aktywne działania, żeby większa część mogła przystąpić do aktywnych działań i wtedy być może zobaczymy tą kontrofensywę na większą skalę, ale to jest kwestia tygodni, jeśli nie miesięcy.
Bardzo dziękuję. Wojciech Lorenc, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Autor książki Odstraszanie, strategia i polityka. My w Radiu RMF, bardzo dziękuję. My w Radiu RMF 24 będziemy oczywiście wracać także do tematu szczytu w Wilnie.